Dzień dobry, witam Was Sławomir Szczepaniec w cyklu Rozmów o Biblii. Gościem dzisiaj naszym jest pastor duchowny z Wrocławia Andrzej Kaliszczyk.
Dzień dobry Sławku.
Witaj Andrzej. Dawno nie nagrywaliśmy niczego razem, a teraz trafiła się taka okazja, że gdy byłem w ośrodku zdrowia, taka pani doktor, to już kobieta no około 60 lat ja myślę, zagadnęła mnie właśnie o sprawy związane z duchowością, także pomyślałem, że może Ciebie poproszę o pomoc. Zgadzasz się? To ja przedstawię Ci sprawę.
Myślę, że byś był w stanie jej udzielić właściwej odpowiedzi.
Ale też chciałbym usłyszeć, jak Ty patrzysz na pewne rzeczy jako duchowny, czyli jako pastor swojego zboru w końcu, kościoła, tak? To nie jest małe zgromadzenie.
No to pytaj.
Słuchaj, no jest problem, bo ta pani ma około 60 lat, miała dorosłą córkę. No, dorosłą, około 30. I ta córka w ogóle nie interesowała się Bogiem. No i umarła. I ta pani jest w żałobie, ubrana na czarno i no przede wszystkim bardzo czuje się smutno z tą sytuacją i tak mówiąc szczerze, mówi, że czuje pewien niepokój taki, duży niepokój. No co się z tą córką dzieje po śmierci, nie? Czy w jakiś sposób nie cierpi? Czy, nie wiem, nie jest jej tam samotnie, smutno, zimno? No potrafisz sobie to chyba wyobrazić, bo te nauki, które słyszy o piekle, o czyśćcu, no jej to spokojem nie napawa, nie? A z drugiej strony córka, mówię, do Boga nie lgnęła w żaden sposób. W żaden. Więc do nieba pewnie też nie poszła. No to jest ten dylemat.
Przede wszystkim trzeba postawić się w rolę tej kobiety i spróbować choć minimalnie zrozumieć jej rozdarcie i cierpienie po stracie dziecka. I nie dziwota, że cierpi, że chce odpowiedzi. No i można powiedzieć tak, że chrześcijanie dają różne odpowiedzi na ten temat. Nie wszystkie odpowiedzi mogą ją pocieszyć. Pospolicie chrześcijanie wierzą, że ludzie po śmierci albo idą do nieba, albo idą do czyśćca, albo idą do piekła. No i jeśli byś powiedział tej pani, że córka jest w piekle...
Tak, z całą pewnością córka w tej chwili cierpi w piekle.
Albo że jest w czyśćcu. To też fajnie, bo to może się skończyć, to cierpienie, gdy się oczyści, ale też niewymowny męki cierpi, tak?
Znaczy, ta kobieta też będzie cierpieć, jak jej coś takiego powiem. Dlatego, że nie jest rzeczą naturalną, kiedy rodzice chowają dzieci, Andrzej. To trzeba zrozumieć. I ja w tym momencie, jako chrześcijanin, zamiast nieść jakąś tam dobrą nadzieję, to ja bym ją dobił.
No tak, ale jeśli to jest prawda, no to cóż?
No tak mówią niektórzy.
No gdyby to była prawda, to miałbyś pełne prawo jej powiedzieć, że tak mówi Pan Bóg, tak mówi Pismo Święte. Ja teraz pani mówię, że ona no w niebie nie jest, bo była niewierzącą.
No to jest piekle.
Tak, jest albo w piekle, no być może w czyśćcu, ale raczej w piekle, nie?
No i to jest smutne takie. No i okrutne.
No więc Pismo Święte nic takiego nie mówi o losie człowieka, który umiera. Przeciwnie. Pismo Święte mówi, że każdy idzie do Szeolu. To jest po hebrajsku. Słowo, które oznacza grób, lub ten stan śmierci może lepiej, lub każdy idzie do Hadesu. To jest to samo po grecku, opisuje stan śmierci. I żeby zbadać naturę tego stanu, trzeba by przeanalizować wiele cytatów z Pisma Świętego, ale oczywiście o tym myśmy wcześniej już rozmawiali kiedyś. Jest jakaś rozmowa zarejestrowana, możesz tam poszukać. I tam jest odpowiedź pełniejsza podana. Ja tutaj tylko przypomnę, że na przykład w jednym z miejsc Pisma Świętego w Starym Testamencie jest tak powiedziane. I teraz przeczytam z Księga Starego Testamentu, Kaznodzieja Salomon, rozdział 9 i wiersz 10. Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twoich sił, bo nie ma żadnej czynności, ani zrozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz. A więc to możesz tej pani powiedzieć. Proszę pani, pani córka zdążała do Szeolu, jak każdy z nas, ale w tym Szeolu nie ma żadnej czynności, ani żadnego zrozumienia, ani poznania, ani mądrości. Czyli co jest?
Nic. No ja to tak wnioskuję, nic.
Jest cierpienie?
Nie.
No właśnie, jest szczęście?
No chyba też nie.
Ani poznania, ani zrozumienia? No ani to, mądrości.
To jest nic, takie wielkie nic, o którym mówi od wieków mój kolega ateista Krzysiek. To, że jest, po śmierci się rozłożymy i będzie nic.
To jest
ale
stan
czy to pocieszy?
Istnienia. Ja myślę, że taka prawda może ją pocieszyć o tyle, że dowie się, że nie cierpi. Wiesz, jaka to jest ulga dla wierzącego człowieka mieć pewność, że ci, którzy od niej odeszli, nie cierpią. Przecież jeśli ktoś na przykład umiera chorując i my jako otoczenie doświadczamy jego cierpienia, to on cierpi i wszyscy jego bliscy również. I teraz, gdyby on jeszcze miał tam wiecznie cierpieć, w niewysłowionych mękach, jaką rysowane jest, malowane przez te ciemne wieki, to wszyscy wiemy, tak? To jak my byśmy się czuli, wiedząc, że on cierpi, a my nic nie możemy zrobić? Prawda w Biblii jest inna. Idziesz do takiego miejsca, w którym nie masz poznania, rozumienia, czynności i mądrości. Czyli w taki stan, który jest opisany tymi słowami, które odczytałem. No ale czy to jest koniec? Nie, to jest tylko natura śmierci. Takie nieistnienie. No i jest jeszcze Pan Jezus, który mówi w innym miejscu Pisma Świętego. Oto idzie godzina, teraz z pamięci cytuję, 5 rozdział Ewangelii Jana. Oto idzie godzina i teraz jest, że umarli usłyszą głos Syna, a którzy usłyszą, żyć będą. To jest jedna część. I następny wiersz jest taki, że oto idzie godzina, że wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego.
Co to znaczy w praktyce?
Że wszyscy ludzie, którzy zmarli, usłyszą głos Jezusa.
Czyli tak jakby muszą być ożywieni.
Będą przywróceni do życia. I ta pani, która się dzisiaj tak troszczy o los swojej córki, bo doświadczenie ją takie spotkało, najcięższe z możliwych praktycznie, że musiała być na pogrzebie własnego dziecka, może chociaż taką nowiną się troszkę uspokoić, że nie dość, że nie cierpi, to jeszcze kiedyś Jezus przywróci do życia tą panią ateistkę. Taka jest nadzieja Pisma Świętego.
I ona dotyczy wszystkich ludzi?
Wszyscy są w grobie. A więc wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna i wyjdą.
No ale jeżeli ona była niewierząca albo...
Jedni na powstanie sądu, drugi na powstanie życia.
A osób niewierzących też to dotyczy, ta obietnica zmartwychwstania?
Każdego człowieka z tego wynika dotyczy.
Czyli w różnych innych ugrupowaniach, jeżeli byli, to też. Religijnych już mówię.
Oczywiście, czy ktoś jest muzułmaninem, czy ktoś jest ateistą, katolikiem, Świadkiem Jehowy, baptystą. Nie ma to znaczenia, ponieważ każdy z nich jest człowiekiem. A Pan Jezus umarł za każdego człowieka.
Czyli każdy człowiek będzie mógł skorzystać z tej oferty zmartwychwstania.
Wiesz co, to jest tak, jak każdy człowiek umiera, czy chciał, czy nie chciał, to tak każdy człowiek zostanie wzbudzony z grobu, niezależnie od jego woli. To gwarantuje ofiara Jezusa. Czyli zły czy dobry też wstanie z grobu. Bo z drugiej strony zły czy dobry to też umarł, tak?
No tak, no tak.
Chcesz umierać?
No nie.
No nie chcesz. No,
nie chcę.
A musisz, tak?
Tak, wiedzą bowiem żywi, że umrą.
Nawet najlepsi z najlepszych, tak? Muszą umrzeć. No i co? Nawet najlepsi, co by zasługiwali jakby na niebo od razu.
Tak, w naszych oczach, święci.
W naszych, oczywiście. Też muszą umrzeć.
Święci też umarli.
No więc nikt nie chce umierać, a każdy umrze. Bo ciąży na nas jakaś klątwa. Jesteśmy dziećmi gniewu, jak mówi apostoł Paweł. No i ta klątwa zostanie zdjęta dzięki ofierze Chrystusa i każdy, jak nie chciał umierać i nie miał na to wpływu, tak będzie przywrócony do życia, bo też to nie zależy od jego woli.
No to już jest jakaś taka wiadomość dobra, można powiedzieć, pocieszająca. Pamiętam, że Pan Jezus zbudził Łazarza. Czy to będzie coś podobnego?
No właśnie.
Tam też go opłakiwano, bo cała rodzina, pamiętam, że
no tam... No Pan Jezus pokazał, jak to będzie możliwe, tak, bo Dużo można mówić o wzbudzeniu z grobu, ale jeśli oni namacalnie zobaczyli, że to jest możliwe, chociaż przecież jedna z tych sióstr mówiła: wiem, Panie, to będzie w on dzień ostateczny, gdy on będzie obudzony. Bo Pan Jezus zapytał: wierzysz w to? Tak, tak, że w on ostateczny dzień on zmartwychwstanie. Ale cierpiała teraz, tak? No to pokazał, że to jest możliwe. A więc wszyscy, którzy widzieli to niesamowite zdarzenie, mogli świadczyć potem, że tak, zmartwychwstanie jest możliwe. Każdego człowieka. Łazarz potem normalnie przecież umarł. Nic o tym Biblia nie mówi, ale nie widzimy, by żył wiecznie, tak?
No tak. A powiedz mi, a co potem? Kiedy już zmartwychwstaną?
No, niektórzy myślą, że jak ludzie zmartwychwstaną, to znaczy będą obudzeni z grobu, to już są tymi zbawionymi. Że już jest w porządku, już jest u Boga. Już tam chóry anielskie i tak dalej, jest pięknie. Pismo Święte raczej mówi, że niektórzy po tym zmartwychwstaniu, czy może lepiej wzbudzeniu z grobów, znowu umrą. Teraz wszyscy umierają śmiercią pierwszą, a potem będą umierali śmiercią drugą, jeśli nie będą chcieli się naprawić. A więc to całe wzbudzenie z grobu, piękne dla wszystkich, oferowane białych, żółtych, czarnych, hindusów, wierzących, niewierzących, to jest uniwersalne dla wszystkich. Bo wynika z tego, co Pan Jezus zrobił dla ludzi. Natomiast po tym wzbudzeniu z grobu ludzie będą mogli rozwijać się na takie podobieństwo, jakie Bóg sobie życzy, aby mieli, podobieństwo do Boga. Jeśli będą chcieli to robić, dostaną od strony Boga pomoc i w końcu będą żyli wiecznie. Ale jeśli ktoś nie będzie tego chciał, to będzie odcięty od życia.
Ja pamiętam taką rozmowę na temat restytucji, którą odbyłem wcześniej. To jest restytucja, to co mówisz, tak?
To jest restytucja, tak, bo Pan Jezus przyszedł zbawić to, co było, zginęło.
I ci źli ludzie, tam się dowiedziałem w tej rozmowie, którą mam nagraną zresztą, więc mogę też gdzieś próbować udostępnić. Jeżeli ktoś będzie nawet nieposłuszny, to zostanie, można powiedzieć, odcięty od życia, ale też nie będzie cierpiał, czyli nie będzie piekła.
Piekło to jest pojęcie w Biblii, tak? Bo jest Hades w Biblii, Szeol jest w Biblii, tylko znaczenie jemu przypisane jest błędne. To nie jest miejsce torturowania czy kaźni. To jest miejsce czy stan nieistnienia. W świetle tego, co przeczytałem u Salomona, że to jest stan taki, że nie możesz powiedzieć, że masz świadomość, bo ani nie myślisz, ani nie wiesz nic, ani nie jesteś mądry, ani głupi. Ani nie odczuwasz szczęścia, ani nie odczuwasz przyjemności. I do takiego stanu oni powrócą, jeśli nie będą chcieli się naprawić.
Czyli przestaną istnieć. Ale nadal Bóg nie skaże ich na jakieś tam cierpienie.
Nie, bo cierpienie jest przeciwne boskiej miłości. Takie kary, które chrześcijanie uważają za właściwe, jak wieczne męki, są sprzeczne w całości z Pismem Świętym. Ponieważ bierze się to z tego, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę i powiedział im, że jeżeli zgrzeszycie, mówisz w skrócie wielkim, to umrzecie, a nie będziecie wiecznie cierpieć. No i to jest prawda, każdy umiera. A że ludzie potem przypisali do tej śmierci znaczenie wiecznego męczenia, no to już jest jakby wypaczenie nauki Bożej.
Dobrze, ale ja mam do Ciebie takie pytanie jeszcze na koniec może, bo tu już tak ukierunkowałeś mnie, co mogę powiedzieć. Przede wszystkim, no, czy warto dać nam mszę? Takie pytanie naturalne, które ona mi też zadała. No. Dlatego, że wiesz, te nabożeństwa dla dusz czyśćcowych na przykład są żywe. Często są zamawiane jakieś takie intencje właśnie mszalne, a nawet tak zwane msze gregoriańskie. Wiem, że są 30 mszy po kolei przez 30 dni. To chyba za mojego dziadka było tak kiedyś.
Widzisz, no jeszcze nikt z tych biednych ludzi dających nam mszę nie usłyszał od duchownego: przestań dawać, bo dusza już jest uwolniona z czyśćca. Nikt nie usłyszał takiej wieści. Tylko dawaj, 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 tak?
No ale my to dajemy z miłości.
No ja nie mówię, że z innych przyczyn. Tylko czy oni biorą z miłości?
A
darmo wzięliście, darmo dawajcie. A nie płaćcie za zbawienie.
No tak, czyli w Twoim kościele, czy w Twoim zborze nie płaci się za usługi?
Nie, bo w moim zborze, czyli w zborze, do którego należę, w tym sensie moim, to nie wierzy się, że człowiek po śmierci istnieje.
No dobrze, a powiedz mi w takim razie, czy palicie świeczki chociaż? Bo to też jest bardzo ciekawa wiadomość. No, chodzi o to jednak, że zaduszki, no to odwiedza się cmentarze w tradycji polskiej.
O świeczkach na
tak, no, no wiesz, tradycja zapalania świeczek na grobach zmarłych, składania kwiatów, wieńców, no to taka symbol pamięci, jak dla mnie przynajmniej, tak w dzieciństwie byłem uczony. No i chodzi o to, żeby te dusze się ogrzały, które będą się błąkać gdzieś tam wieczorem, wiesz. Już w listopadzie jest zimno.
Ojejku, jeśli nie wierzymy, że dusze istnieją po śmierci, tak, no to po co mamy im palić światło?
Żeby trafiły do swoich domów.
No ale jak nie istnieją, to, cię, to, co, to jaki to byłby sens? One nie istnieją, więc w tym sensie nie palilibyśmy im świeczek, żeby miały widno albo żeby było im ciepło. Natomiast jeśli ktoś idzie na cmentarz i ma taką potrzebę uczcić pamięć zmarłego ojca, matki, dziecka, zapalając mu świeczkę pamięci, nie widzę w tym nic złego. Ale nie łączmy tego z zabobonem oświecania drogi do domu duszy. Dzisiaj świeczka. Kiedyś poganie palili na grobach ogniska po to, aby duszy było ciepło. Cóż taka mała świeczka może ogrzać duszę? No, to są jakieś nonsensy.
Mhm. No dobrze, bo jeszcze cię chciałem zapytać tutaj właśnie o tym, że jednak Kościół katolicki, gdzieś tu znalazłem informację w niedzieli w takim czasopiśmie. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszą czyśćcowym, zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym, pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.
No.
Taka tradycja jest obecna w polskiej kulturze i katolickiej w ogóle na świecie. Żeby pomagać duszom czyśćcowym.
No to jest bardzo dobre, no i bardzo chwalebne, że ludzie chcą pomagać, tylko to nie polega na prawdzie. Przecież nie istnieje czyściec. Protestanci nie wierzą w czyściec, w istnienie czyśćca.
No nie, to katolicy.
Katolicy wierzą. Więc jeśli powiedzmy, nie ma czyśćca, no to nie ma tam tych dusz też, tak?
No tam ich nie ma, to fakt, rzeczywiście.
No to gdzie by były? Byłyby albo w niebie, albo w piekle.
No tak.
To ciekawe, bo w niebie nie mogą być. Bo do nieba to w święci idą. To protestanci tylko niebo lub piekło. Ale protestanci nie mają tego kultu modlenia się za zmarłych, tak?
No tak.
Bo nie ma potrzeby. Katolicy widzą potrzebę, bo jest miejsce przejściowe, purgatorium, oczyszczalnia. Czyściec, to fajna idea jest. To jest ta idea, którą my głosimy, idea restytucji, naprawy człowieka, tylko że trochę inaczej rozumiana. No ale nie istnieje dusza nieśmiertelna, więc nie ma tam istnienia. Czytałem z Pisma Świętego.
Mhm, rozumiem. A powiedz mi, proszę, jeszcze tak krótko może, co ta pani doktor może zrobić dla siebie, no, żeby nie martwić się o zbawienie?
Jeśli ta pani by poznała...
No i zobaczyć córkę przede wszystkim. Czy jest szansa zobaczyć córkę?
Jeśli by poznała prawdę na ten temat, to myślę, że ta prawda by ją wyzwoliła w pewnej części z jej bólu. Prawda biblijna oczywiście, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział. Poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Bo prawda ma takie działanie, wyswobadzające. Ona może być nieprzyjemna, ona może być niemiła, ale ma takie działanie. W tym przypadku akurat ta prawda jest miła, bo ona mówi, nie ma cierpienia po śmierci. Po śmierci człowiek nic nie czuje, nie istnieje, ale i przebywa w Bożej pamięci i będzie w ostateczny dzień przywrócony do życia. I ta pani, będąca mamą tej zmarłej dziewczyny, z tą dziewczyną się jeszcze kiedyś w przyszłości, nie wiem jak odległej, spotka.
Dobrze, to ja w takim razie postaram się jakoś to przemyśleć. Zajrzę jeszcze do Pisma Świętego i pójdę, następną wizytę mam wyznaczoną za miesiąc, pójdę do tej pani, może coś uda mi się ją pocieszyć.
Jak to dobrze, że ten NFZ tak słabo działa, że tak rzadko wizyty, to może się dużo dowiedzieć z Pisma Świętego w międzyczasie.
No ja tobie dziękuję za odbytą rozmowę.
Dziękuję również.
No i do usłyszenia.